środku dnia.
Koniec października, początek listopada. Także dziś, w dzień zaduszny, to okres, gdy odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze, myślimy o bliskich, tych zmarłych, ale i tych bliskich, którzy jeszcze żyją. Patrząc na nagrobki, być może pytamy w zadziwieniu i w zadumie, dlaczego jedni żyją, żyli długo, a inni krótko. I w pewnym sensie właśnie w tym celu na cmentarz w Środzie Wielkopolskiej wybrał się nasz reporter Rafał Regulski i zapytał kilka osób, czy w ich rodzinach są długowieczne osoby, a także czy jesteśmy w stanie na podstawie ich życia podać jakąś receptę na długowieczność. I tak oto na cmentarnej alei nasz reporter rozmawiał z panem Grzegorzem Skrzypczakiem, który przedstawił się jako mieszkaniec Środy Wielkopolskiej, a obecnie aglomeracji poznańskiej.
No na pewno zachowanie spokoju, umiaru we wszystkim, prowadzenie dobrego stylu życia, w zdrowiu, trochę sportu i ewentualnie życzliwości dla innych. Wtedy się też łatwiej żyje wokół i dla siebie i dla innych.
To tak się czasami łatwo mówi, że żyj w zdrowiu, ale to nie zawsze od nas zależy.
No nie zawsze. No mamy taki okres, jaki mamy. Teraz jest pandemia i byśmy mogli powiedzieć, że to nam nie sprzyja, ale jak będziemy uważać, będziemy ostrożni, będziemy się szczepić i będziemy dbali o siebie i o innych, to powinno być w najbliższym okresie coraz lepiej.
To jest ten wyjątkowy czas pandemii, ale kiedy nie mamy takich specyficznych czasów jak pandemia, a przecież jest szereg innych chorób, można sobie pomóc, żeby się tych różnych chorób wystrzegać?
No na pewno. To jest bieżąca kontrola zdrowia, więc nie tylko do pana doktora wtedy, kiedy coś boli, tylko może trochę wcześniej, żeby można było zapobiegać, a nie tylko leczyć. A poza tym to, co powiedziałem, zdrowy tryb życia, trochę ruchu więcej i odpowiednie odżywianie oraz jakby powiedzieć takie pozytywne nastawienie do życia, bo to wtedy ponoć oddziałuje na wszystkie czynniki, które pozwalają sobie lepiej to życie ułożyć.
Proszę pana, czy pan to wszystko mówi ze swojego doświadczenia, obserwacji, po sobie pan tak mówi?
No już troszeczkę tak, bo to już te kilkadziesiąt, bym powiedział, lat jest człowiek na tym padole i pomalutku widać, że to, co kiedyś mówili o dziadkowie i rodzice, to dzisiaj ma to swoją rację.
Tak zakładam, dopóki jesteśmy czynni zawodowo, łatwiej jakby pewien rytm życia utrzymać. Jak potem przechodzimy na emeryturę, jest to chyba trudniejsze do upilnowania. Czy pan to może potwierdzić?
Ja już mógłbym przejść na zasłużoną emeryturę, chociaż czynny zawodowo jeszcze jestem, ale powiem, że z biegiem lat taka refleksja i takie pomału wyhamowywanie oraz wyłączenie się życia zawodowego, no przychodzi i po prostu myślę, że człowiek się z tym w odpowiednim wieku już godzi i nawet chce z tego skorzystać.
I nie boi się nudy, jakiejś bezczynności?
Nie, bo jeżeli ta aktywność zawodowa i pewne zainteresowania swoje były podczas całego tego życia, no to myślę, że to jeszcze pozostaje i tej obawy chyba nie ma.
Czyli mieć swoje zainteresowania, pasje, to pomaga?
To pomaga i myślę, że warto to pielęgnować właśnie w tym okresie swojego życia.
A tu padły bardzo ciekawe słowa odnośnie emerytury. Czy przejście na emeryturę jest tym momentem, kiedy pozbywamy się stresu, pozbywamy się tego, co nam przez całe życie ciąży i można wtedy tak naprawdę zacząć żyć? Ciekawe bardzo, proszę państwa. A teraz jeszcze, jak to się mówi, chodzący przykład długiego, dobrego życia. Zaczniemy od córki. Maria Mielcarzewicz, lat 80, prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Moja mama, Maria Mielcarzewicz, właśnie poszła teraz na Grób Milewskich i zaraz tu do nas wróci. Ona z osobą taką żywotną, wiecznie zaangażowaną. Myślę, że to jest też przyczyna tego, że takie długie to życie i takie wypełnione wiecznie pracą, zajęciem. I myślę, że to jej tak pomaga.
Tak, mama znana w Środzie Wielkopolskiej, działaczka społeczna. Uważa pani, że to właśnie trzyma ją tak przy takiej energii?
Myślę, że to jest główna przyczyna, ale też przyczyną są nasze geny rodzinne, bo moja babcia, która miała 7 dzieci, też była osobą bardzo taką stale zaangażowaną, no, opieką nad dzieciakami, nad wnukami, także to też na pewno ma wpływ. Na
I
pewno.
Długo żyła babcia?
Babcia Bronia żyła...
O!
90 lat.
Tak. Mhm.
Czyli jaka by była ta recepta? Po prostu, nie wiem, angażować się w życie?
Tak? Angażować się w życie, nie zwracać tak może do końca uwagi na swoją osobę, ale też pomóc innym. Zawsze jakiś taki cel w życiu wyższy mieć. Właśnie się zbliża do nas.
Dzień dobry, pani Mario.
to trzeba stale myśleć, stale jakieś pomysły rodzić, cel.
Aha, czyli stawia sobie Pani kolejne cele do zrealizowania.
Och, tak, co roku, co roku.
Pani Mario, czy Pani jakąś szczególną, nie wiem, dietę, tryb życia ma uporządkowany, który pomaga żyć w zdrowiu długo?
Już przestałam bardzo, bardzo dawno palić papierosy. A wiśnióweczki, kieliszeczek.
Jak to się mówi, dla zdrowotności.
Dla zdrowotności, tak. No i oczywiście porządne śniadanie. Potem do kawy mała przekąska, małe co nieco, obiad i bardzo uboga kolacja, albo prawie wcale.
A snu dużo?
O tak, lubię pospać, po południu też. Ale jest jeszcze jedno bardzo ważne, to się na pewno dziedziczy geny.
To samo powiedziałam, mamo.
Babcia, moja babcia.
Mama.
Moja mama, moja ciocia.
Ja bym, Pani Mario, dodał do tego w ten sposób. Ta walizka, że tak powiem w cudzysłowie, z genami, bardzo ważna, tylko chodzi o to, żeby tego też nie zepsuć swoim życiem.
Nie zmarnować, tak, nie zmarnować. I co jeszcze? Żeby się udało przekazać następnym.
Do genów, proszę Państwa, jeszcze na pewno wrócimy w dzisiejszym programie, bo według naukowców ponoć 30% to są właśnie geny. W każdym człowieku 30% to dostajemy tę walizkę kodów, które wpływają na to, czy żyjemy długo, czy żyjemy krótko, jakie choroby przechodzimy, a reszta 70% to jest sposób, w jaki żyjemy, jaki prowadzimy tryb życia, co jemy. 61 865 4 65 4, gdyby Państwo chcieli na temat długowieczności porozmawiać, to zachęcam. Ja powiem tylko, że to właściwie nie chodzi tak nawet do końca o to, żebyśmy wszyscy setki dociągnęli, bo ważna jest jeszcze jedna rzecz, stosunek jakości do długości, że tak powiem, czyli to, w jakiej kondycji i w jakim zdrowiu dożywamy tego wieku sędziwego. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Witam. No sądzę, że jestem odpowiednią osobą, żeby zabrać głos.
No to proszę bardzo.
Ponieważ, no tak, w mojej rodzinie mój pradziadek, czyli ojciec mojej babci, no żył lat 88. Czy to dużo, czy to mało, no można rozmawiać. Ale moja babcia, czyli jego córka, żyła 100 lat. Czyli moja babcia, a moja matka żyje, no skończyła kiedy? No parę dni temu, 89, czyli no też dość tak sobie sporo, nie? No i co? I powiem, kurczę, tak coś się zastanawiałem, czy oni jakoś żyli bardziej zdrowo, czy jakoś tego? Nie, no żyli tak normalnie. Pradziadek, pamiętam, palił papierosy do końca życia.
Ten, który miał 88, tak?
88. Urodził się w 83, ale w 1886. Tak. Palił papierosy cały czas. Babcia nie paliła. No, tam kieliszek alkoholu, no tak jak każdy, no to sobie wypiła, nie? No i do końca życia praktycznie rzecz biorąc, no już pod koniec miała trochę taką demencję, ale do końca życia, no tak. I pradziadek mój i babcia, no tacy byli, zachowali taką sprawność umysłową. To sobie to ten, nie?
Czyli geny, matka, mówi pan, tak? Że geny by tutaj...
A moja matka ma 89 lat, no kurczę, no teraz z oczami ma jakiś problem, ale tak normalnie, no to Holender, no to ona się zachowuje jak taka osoba o 20 albo i na lat młodsza, no bierze udział w jakichś tam spotkaniach tych swoich koleżanek, jakieś tam takie różne tego. No, także nie wiem, czy to geny, czy nie, ale żyją normalnie.
Panie Andrzeju.
Nie tak, żeby jakoś zdrowo, czy tam szczególne datość. Nie, tak sobie żyją, nie?
No, wie pan, ale normalnie to czasami można różnie żyć. Można codziennie wyjść na spacer i to jest normalność, a dla innych normalnością jest na przykład siedzenie w domu cały czas, więc to jest, wie pan.
No tak, no przeciętnie, czyli dla mnie nie specjalnie nie uprawiają i nie uprawiali jakichś tam sportów, jakichś tam, no, czegoś takiego, co jest uważane za ten zdrowy tryb życia, no, czy tam dietę, no też taką najzupełniej, najzwyklejszą. No, śniadanie, obiad, kolację, no, taką no, przeciętnie.
Panie Andrzeju, pozwoli pan, że zapytam pana, a pan jak długo planuje?
Jak planuję długo żyć? No, chciałbym dożyć takiego momentu, kiedy mój wnuczek będzie samodzielny, żebym wiedział, co się z nim dzieje.
A, czyli cel ma pan. To jest najważniejsze.
Mam, ja, kurczę, mam w głowie, jeszcze tak rozumuję, jak 20-latek. Gram rocka, słucham rocka, chodzę tam na jakieś takie tego, także to w głowie chyba się ma, to nie? Trochę też.
No ponoć to, co się ma w głowie, decyduje bardzo mocno o pozostałej naszej części ciała. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję za ten telefon na początek dzisiejszej audycji. 61 865 465. Czy w państwa rodzinach były takie przypadki długowieczności i czy ta długowieczność to jest blisko setki, czy to, nie wiem, 90, czy może 80, czy każdy powinien dożyć przynajmniej do 80 lat? Jak to jest, proszę państwa? Gdzie jest ta granica, którą określamy długowiecznością? Granica, do której każdy z nas chciałby dożyć. Radio Poznań w środku dnia, zapraszamy. Marilyn Monroe żyła tylko 36 lat. Zresztą wśród takich gwiazd znanych jest bardzo wielu artystów, którzy w bardzo młodym wieku odeszli. Panie Dariuszu i zaraz później pani Elżbieta. Najpierw pan Darek. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Taki temat mojej babci. Żyła 93 lata. No, mogła jeszcze troszkę, no ale tak rozchciał po prostu. Babcia moja zawsze powiedziała tak, że było jej bardzo smutno z tego względu, że pochowała dwie córki, mojego tatę i jego brata, też w młodszym wieku zmarli, i babcia moja powiedziała, że nigdy rodzice nie powinni chować swoich dzieci, tylko odwrotnie. Tak to ma na dzisiejszy dzień.
Dziękuję, panie Dariuszu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pani Elżbieta się niestety rozłączyła, ale może się uda za chwilę ponownie. 61 865 4 654. Zapewne każdy z nas mógłby w swojej rodzinie poszukać osoby, które żyły albo żyją długo. Zachęcony do tego na cmentarzu Średzianin pan Przemysław Pucek w tym kontekście wspominał o swoim wuju oraz o dziadkach. Przemysław Pucek ze Środy właśnie opowie o tym.
No miałem wuja właśnie, był długowieczny i w tym roku zmarł, 90 lat miał.
Dzięki czemu żył tak długo?
Mi się wydaje, że pracę miał mniej stresową niż teraz. On robił pół życia w biurze, a potem wieńce robił.
Wieńce?
Własną firmę miał. Takie wieńce, jak to ze świerku, te koronki, to i...
Taka uspokajająca?
Tak, tym się zajmował. I to mi się wydarzyło uspokajającą pracę. Tak se tam ładnie w tej piwnicy miał warsztacik i tak te wieńce robił. Pół życia praktycznie. Wuja był bystry do samego końca. Do samego końca uspokajała go ta praca. Po takie kwiaty na giełdę jeździł do Poznania, ciągle przywoził i tak z tą ciocią razem działali.
A czy do tego jeszcze dochodziła jakaś, nie wiem, dieta, tryb życia, taki sprzyjający długiemu życiu i zdrowemu?
On szczupły przede wszystkim był. Szczupły i mało chorował ten człowiek, trzeba powiedzieć, w życiu. Coś w sobie musiał mieć, że...
Ale mało jadł, czy po prostu z natury był szczupły?
Z natury był szczupły. Odżywiał się zdrowo, bo sobie nie żałowali akurat, nie?
Kilka osób mi to powiedziało, że to kwestia genów. Czy ojciec wuja też był długowieczny? Albo mama?
No tak, rodzice jego nawet teraz nie wiem, jak oni długo żyli. Brata miał krótko żyjącego. Brat miał 30 parę lat.
I reguła nam upada.
No, reguła upada znowu, no, nie? Dziadkowie też długo żyli. Dziadek miał 87, a babcia miała 89.
No to piękny wiek osiągnęli oboje.
No długo razem byli, no. Kupę lat. I dziadek znowu był kolejarzem, nie? Na kolei pracował kiedyś tam, jak te parowozy jeszcze to i tym jeździł. Jeszcze dyplomy, wszystko zostały tam po dziadku w domu, wiszą.
I jak by pan wytłumaczył długie życie dziadka?
No dziadka ciężko mi powiedzieć. Chorował, nie chorował ten dziadek, on był pracowity człowiek znowu, ale...
Czyli znowu aktywność, co
on
się pojawia.
Aktywny człowiek do samego końca, trzeba powiedzieć. Rowerem jeździł do samego końca też, no. Był aktywny człowiek, trzeba powiedzieć bardzo. Babcinka była spokojna, miała życie więcej, znowu nie wiem, co robiła w tym życiu do końca, ale tak na starość to se tam kurki hodowała to i no, blisko natury byli.
I tak, proszę państwa, to jest z tym rodzeństwem, że często się mówi, że któreś z rodzeństwa, brat czy też siostra, te, większość tych lepszych genów przejęło i ładniejsi, i zdrowsi. Ach, różnie to w życiu bywa, zależy jak się ten miks trafi genowy. Pani Elżbieto, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. A propos długowieczności, no myślę, że coś w tym jest. Moje babcie obydwie żyły po 94 lata, dziadkowie 75, 86. Teraz moja mama ma 80, 94 skończone. Jeszcze ma trzy siostry, w tym dwie mają 90, 92, najmłodsza 82. I myślę, że coś w tym jest. No jeśli chodzi, czy jakiś aktywny tryb życia, nie przeciętny.
Pani Elżbieto, pozwolę sobie pani wejść słowo, bo tutaj, kiedy pani mówiła o swojej mamie i siostrach, to tak sobie pomyślałem, że no też jest taka teoria, która mówi, że te powojenne roczniki, że osoby, które urodziły się w czasie wojny albo tuż po wojnie, przeszły taką bardzo mocną selekcję związaną z tym, że wtedy no, przeżywały tak naprawdę te najbardziej odporne organizmy, te najbardziej genowo, można powiedzieć, idealne, bo no, słabi po prostu umierali, odpadali bardzo szybko ze względu na brak żywności chociażby.
Powiem tak, moja mama pochodzi z 11 rodzeństwa. Najmłodsze z jej siostra urodziła się w 40 roku. Wszyscy byli dziećmi, zostali wysiedleni, wywaleni do rowu po prostu, bez swojego dobytku. Pracowali ciężko, bo moja mama miała 11 lat, już poszła pracować do Niemców, pracowała do końca wojny. I mi się wydaje, że odżywiali się, wiadomo, głodowali po prostu. Ciężko pracowali, głodowali, a mimo tego, naprawdę babcia 94 lata, która musiała zaradzić tak, żeby wszyscy mieli utrzymanie, bo dwóch czy trzech synów miała zesłanych do karnych lager do Niemiec. Musiała im wysyłać jeszcze żywność, czy kartki na żywność. I ciężka praca, pogoda ducha, myślę, bo się nigdy nie załamała. I tak samo moja mama też ciężko pracowała, w gospodarstwach pracowali i nadal jest aktywna, nie wymaga żadnej opieki, wszystko sama przy sobie zrobi. Jeszcze wyjdzie, popatrzy na podwórko, na kwiaty, jeszcze doradzi. I jej siostry tak samo.
Pani Elżbieto, dużo zdrowia życzę. I pani, i mamie, i siostrom oczywiście.
Dziękuję.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak myślę, że chyba nie ważne jest, ile będziemy żyć, tylko jak to życie przeżyjemy. To jest taka moja myśl, natomiast no jeżeli chodzi o moich wstępnych, no mój dziadek urodził się w XIX wieku. Dożył roku 1980, także 80 parę lat przeżył. Przeżył dwie wojny światowe. Przeżył pracę w Belgii, we Francji, w Niemczech, roboty przymusowe w Niemczech. Moja babcia przeżyła sama z sześciorgiem dzieci w czasie okupacji kraju Warty. Tak długo nie żyli. Babcia żyła 76 lat, dziadek 82, ale wielokrotnie słyszałem, jak jedynym pożywieniem dla dzieciaków w czasie wojny była zupa z lebiody albo z pokrzyw. I dobrze, jeżeli sąsiad dał kawałek słoniny. Więc wydaje mi się, że może to nie jest hart. To raczej po prostu ich wyniszczyło bardziej niż zahartowało. No ale współczesne pokolenie będzie na pewno żyło krócej właśnie ze względu na tą naszą nowoczesność w domu i zagrodzie. To, co naturalne, to powinno rzeczywiście funkcjonować. To jest takie moje zdanie. To nie omijać prostych potraw, prostych rzeczy, które naprawdę sprzyjają naszemu zdrowiu.
No ponad, jeżeli ograniczymy kaloryczność w naszym życiu o 30%, to wydłużamy nasze życie o 30%. Tak słyszałem też.
No tak, proszę pana, w jakim stopniu kaloryczność? Czego? Bo tutaj też są różne pytania. Ja powiem panu wprost. Kilka lat temu oliwa z oliwek była super. Teraz olej rzepakowy jest super. Tak niedługo się okaże, że na przykład no, słonina też już jest teraz super.
W związku z tym, kwasy nasycone, no, te tłuszczowe, niezdrowe są super. Tanie. No,
tu możemy się sprzeczać.
Kwestia
pana,
ceny.
No. Natomiast nasi dziadkowie żyli na tym, co mieli, tak? Mhm. I żyli prawdopodobnie zdrowiej. Może niekoniecznie dłużej, ale zdrowiej od nas.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Ja również.
Audycja w środku dnia. Dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy właśnie o tym, co jest ważne w naszym życiu, czyli o jego długości. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dawno do pana nie dzwoniłem.
Ja też się cieszę.
To pokolenie, pan, ja i wiele i takich w Polsce osób nie będzie żyło już tak długo, jak tamto pokolenie to. Ja, dziadki moje, był dziadek 1900 roku.
Panie Bogumile, bardzo pana źle słyszymy. Coś się stało z pana telefonem chyba.
Nie pan, to by ja na głośno zrobiłem.
A to jakby pan zrobił z powrotem, bo strasznie pana źle słyszymy.
A teraz?
No teraz lepiej teraz, chyba.
No i proszę pana, a teraz ci ludzie na tej żywności, to pokolenie nie dożyje. Proszę pana, ja sam nie dożyję też. Mam tu mamę, 94 lata, skończyła teraz w październiku 24. I proszę pana, ja pamiętam, jak kiedyś w tym 50. latach, jak się ludzie żywili. Żur, oliwka i proszę pana, na świnta tylko świniak był. To jeszcze jak to był dobrze uchował, no to by miał. A tak, proszę pana, dzisiaj raz, że chemia i stary ludzie już, no nie ma, u nas tylko tu, gdzie ja mieszkam, jest dwie starsze panie, tak jak moja mama i to sąsiadka, które tutaj już do 80 nie ma żadnego. W mojej rodzinie 10 zmarło, proszę pana, jeszcze nie dożywszy, niektóre 70 nie dożyli. Podeszli nie tak dawno, a bez to, że to bez te szczepionki, to przez te propagandy się poszczepili głupcy, bo to ja nazywam głupców w rodzinie takich, co się szczepili. Poodchodzili, proszę pana, i co to, proszę pana, nie przeżyjemy teraz tych lat, proszę pana, ta żywność, wszystko wie pan jak jest.
Panie Bogumile, wiem jak to jest, jest ciężko, bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę państwa, również teraz, proszę państwa, spróbuję zatelefonować do pani profesor, bo jestem umówiony, tylko muszę wykręcić numer. A to chwilę zajmie. Do znany już państwu profesor Łucji Pilaczyńskiej, Pilaczewskiej Szczeniak. Może się uda. Teraz jak gdyby odebrała telefon, to właśnie porozmawiamy. Dzień dobry pani profesor.
Witam bardzo serdecznie pana redaktora.
Jesteśmy na antenie, pani profesor. Chciałem panią zapytać, nie wiem czy pani śledzi audycję w tej chwili w radiu, ale no, ta długowieczność jest bardzo różnie postrzegana. Ja chciałem panią najpierw może zapytać o to, czy ważna jest rzeczywiście ta długość życia, czy jakość życia? Czy to powinno być tak, że powinniśmy cenić sobie tę długowieczność w sensie być może nie stuletniego życia, ale na przykład do 85, ale w dobrym zdrowiu, czy też rzeczywiście ta długość życia ma znaczenie, nawet jeżeli mamy jakieś dolegliwości?
Panie redaktorze, no myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy wszystko pogodzili, ale chyba wszystkiego pogodzić się nie da. Więc chciałabym powiedzieć w ten sposób, że ważna jest jakość życia. Jest takie trywialne powiedzenie, bylebyś umarł zdrowy. I to powiedzenie, aczkolwiek ono no nie jest może bardzo eleganckie, ma ogromny sens i ogromne znaczenie. Chodzi o to, żeby nasze codzienne życie, w naszym codziennym życiu nie odczuwać dolegliwości. Krótko mówiąc, żeby być zdrowym. Zdrowym zarówno fizjologicznie, tak jak i zdrowym psychicznie, bo musimy jeszcze rozróżnić taką sprawę, że jeżeli nawet mamy wszystkie parametry biochemiczne, laboratoryjne bardzo dobre, natomiast nie radzimy sobie ze stosunkami interpersonalnymi, z własnym stresem, to też nie daje nam zdrowia i to też jest choroba. Czyli to też obniża jakość życia. A więc niezmiernie ważną sprawą jest zachowanie zdrowia przez cały nasz okres życia. Oczywiście ono może niestety się pogarszać wraz z wiekiem, bo proces starzenia się organizmu wiąże się z wieloma zmianami morfologicznymi, funkcjonalnymi w organizmie, a więc jak gdyby to odczuwane przez nas zdrowie może być nieco słabsze, nieco gorsze, ale powinniśmy dbać o to, żeby być przede wszystkim zdrowym. Natomiast długotrwałe, wieloletnie, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, nawet 100 czy 100 kilka lat życie, jeżeli nie czujemy się zdrowi, jeżeli jesteśmy na lekach, jeżeli jesteśmy uzależnieni od osób trzecich, głównie od służby medycznej, to myślę, że takiego komfortu życia nam nie daje.
Pani profesor, mówi się bardzo dużo o stresie, który jest wyniszczający dla organizmu. Tak. Czy te czasy, w których dzisiaj żyjemy, są bardziej stresowe od tego, co się działo, nie wiem, w latach 70., 80., czy tuż po wojnie? Przecież to pokolenie, które wyszło po 45. roku, przeżywało takie rzeczy, które nam się co najwyżej mogą przyśnić. Więc ten poziom stresu, w jakim ci ludzie wtedy żyli, był przeogromny. A my dzisiaj narzekamy na to, że jest tak dużo stresu.
To znaczy, stres jest niewątpliwie bardzo złym czynnikiem, który bardzo utrudnia i upośledza nasz komfort życiowy, powiedziałabym nasze życie. Niestety wydaje mi się, że w tej chwili czynników stresogennych jest znacznie więcej, aniżeli było to drzewiej. Z tego względu, że po pierwsze pandemia, która nas dotknęła niemal już od 2 lat, spowodowała ograniczenie szeregu możliwości, czynności, kontaktów osobistych, kontaktów nawet tych wśród młodzieży, wśród dzieci. Oni są zagubieni, to siedzenie w domu i tylko ten komputer i komputer i komputer. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to takim czynnikiem stresogennym, ja uważam dla młodego w tej chwili społeczeństwa, jest to, że mamy generalnie niby stopa życiowa się wszystkim podniosła, bo to jest prawda. Ale ilość dóbr, które są w zasięgu naszej, jak gdyby naszego wzroku, jest dla nas, dla niektórych niedostępna. I w związku z tym staramy się jak gdyby zrobić wszystko, pracować dużo, zapobiegać różnymi metodami, żeby ta konsumpcyjność nasza była większa, żeby nas było stać na zdecydowanie więcej rzeczy. No chociażby taki przykład jak zwykłe samochody, prawda? Kiedyś samochód był powiedzmy jeden przed domem, a teraz przed każdym domem są 2 samochody, 3 samochody i to bardzo, że tak powiem, wysokiej klasy. To jest stresogenne, prawda? Każdy
mówi,
jak mam taki samochód, chciałbym mieć inny, bo kolega ma, bo koleżanka ma. To też jest stres.
Pani profesor, czy jesteśmy przebodźcowani po prostu, tak? Za dużo czytamy i oglądamy w internecie.
Oczywiście, no niestety taka jest prawda, że ciągle do czegoś dążymy. Proszę zauważyć, zresztą taka jest natura ludzka, żeby sobie życie polepszyć, żeby ułatwić, żeby było bardziej atrakcyjne, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje na świecie, a nie tylko ograniczali się do swojej miejscowości, w której mieszkamy. Ale to wszystko wiąże się z finansami. Nie ulega żadnej kwestii. Natomiast płace, czy możliwość zarobienia pieniędzy jest bardzo różna w zależności od tego, jaki się spełnia, jaki się wykonuje zawód. Stąd bardzo dużo ludzi, na przykład po studiach, z tytułami magistra, pracuje czy wykonuje zawód, powiedziałabym, pracownika fizycznego. Ja znam takich osób bardzo wiele, którzy założyli sobie przedsiębiorstwo, na przykład pielęgnacji drzew.
Z przyrodą pracują. To nawet dobrze, prawda? Powinniśmy obcować z przyrodą. I na koniec, pani profesor, ten wątek niezwykle istotny. Tryb życia, sposób, w jaki codziennie się zachowujemy, oprócz jedzenia może, bo ten wątek to już częściowo podjęliśmy, ale jeszcze ruch. Jaki ruch?
Ruch jest bardzo ważny. To znaczy w moim przekonaniu, ale także w oparciu, mówię to zupełnie w oparciu o ogromne piśmiennictwo, dziennie powinniśmy przez godzinę być aktywni fizycznie. Absolutnie. I to ma być aktywność, to nie ma być wysiłek, który nas zmęczy. To nie ma być wysiłek, który powoduje, że jesteśmy zakwaszeni i bolą nas mięśnie, nóg czy rąk.
Czyli ktoś pracuje fizycznie i przekłada na przykład towary na półce albo pracuje na budowie. To nie taki wysiłek, tak? To nie chodzi o taką.
To nie taki wysiłek, bo to jest praca, która jak gdyby wymaga zaangażowania określonych grup mięśniowych. A chodzi o to, żeby wszystkie grupy mięśniowe były uczestniczyły w wykonaniu tej pracy. Stąd osobiście uważam, że są tylko dwa rodzaje wysiłku fizycznego, które spełniają te warunki. Po pierwsze jest to chodzenie z kijkami. To jest doskoczenie, tak zwany Nordic Walking. A drugi rodzaj wysiłku, czego my w Polsce zupełnie nie doceniamy,
pływanie.
A to w krajach na przykład anglosaskich, a już szczególnie w Ameryce jest bardzo doceniane, to jest taniec.
Myślałem, że powie pani pływanie, bo pływanie też bardzo uruchamia.
Pływanie, pływanie, powiedzmy, dostępność do basenu jest ograniczona. Nie w każdej miejscowości jest basen. Ponadto to się wiąże z kosztami, bo przecież za basen trzeba płacić. Natomiast taniec to jest taka forma, która nie kosztuje, prawda? Jeżeli są w domu, jest kilka osób, to można sobie przez pół godziny potańczyć, otwierając jakiś tam magnetofon, czy włączając muzykę z internetu, czy czegokolwiek. A proszę zwrócić uwagę, że wszystkie grupy mięśniowe zaangażowane. Po drugie, że jest to wysiłek z uwagi na muzykę, która działa bardzo pozytywnie na naszą psychikę, powoduje wydzielanie endorfin. Endorfiny powodują serotonina, że jesteśmy szczęśliwi, bardziej zadowoleni, to bardzo pozytywnie nastawia do życia.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Lucja Pilaczyńska, Szczęśniak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Bardzo dziękujemy.
Bardzo.
Pozdrawiam serdecznie,
dziękuję,
pani profesor.
Pozdrawiam.
Dużo zdrowia życzę oczywiście. I proszę państwa, 618654654, jeszcze przez kilka minut ten telefon do państwa dyspozycji. Bardzo jestem ciekaw, jaką receptę na długowieczność ma pan Tadeusz.
Witam serdecznie.
No witam.
Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, w szczególności pana Rafała, panią Anię, albo w odwrotnej kolejności. Dziękuję za życzenia imieninowe. Pozdrawiam z Lipian.
O matko, gdzie pan?
Akurat tam jestem. Lipiany, Gorzów, Szczecin, tamten kierunek. No nie wywiało. Cały czas na kierowniczym stanowisku. Nie wywiało.
Panie Tadeuszu,
Już mówię przepis na długą wieczność. No, miałem sporo znajomych, którzy doczekali sędziwego wieku. Przede wszystkim bardzo pogodni ludzie, bardzo uczynni w sensie pomagania innym, bo wtedy człowiek czuje się potrzebny. Wtedy ma takie samo zadowolenie, że coś tam potrafi, że coś umie. No i gdzieś tam przede wszystkim pogoda ducha. Pogoda ducha, normalny tryb życia.
Czyli nie złośćmy się, panie Tadeuszu, nie złośćmy się.
Nie spać po rowach, w alkoholu nie nadużywać, resztę wszystko. Skrajności są po prostu niewskazane.
Aha. Tak, dziękuję bardzo.
I tak uważam. Myślę, tak. Że gdzieś tam też doczekam sędziwego wieku. Ale przede wszystkim ruszać się.
Bo jest pan kierowcą, prawda? To nie jest chyba takie proste.
To znaczy wożę ze sobą rolki. Jak mam pauzę, jeżdżę na rolkach. Jeżdżę rowerem, jeżdżę konno, zimą na łyżwach. Non-stop. Nie ma czasu na nudę, nie ma czasu na ten kino, teatr. Radio czasami podsunie jakąś książkę, jak pogoda nie sprzyja, żeby gdzieś tam działać, ciemno się robi. Także tylko chcieć.
Panie Tadeuszu, bardzo panu dziękuję. Życzę dużo zdrowia. 61 865 4 654, ostatnia okazja, żeby w sprawie długowieczności. A my teraz, proszę państwa, jeszcze jeden przykład, chyba że jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ireneusz z Lubuskiego.
Dzień dobry, panie Ireneusz.
Chciałem powiedzieć, że kiedyś, nie wiem, czy państwo pamiętają, jak profesor Religa mówił, że człowiek jest zaprogramowany, żeby żyć 120 czy 125 lat. Kiedyś coś takiego mówił, notabene sam żył krótko. Mhm. Tu jeszcze ta była taka podana właśnie też, że mi się wydaje, że właśnie pokolenie przedwojenne żyje najdłużej. Nie wojenne czy krótko powojenne. I cały czas się mówiło, że to pokolenie będzie żyło, że teraz to pokolenia następne będą żyły coraz dłużej, ale właśnie czytałem też, że według angielskich chyba, brytyjskich czy amerykańskich naukowców, że teraz człowiek będzie żył właśnie krócej, coraz krócej. I to właśnie wiele czynników, właśnie stres, ten...
Czyli choroby cywilizacyjne.
Tak, chemia w jedzeniu ma też duży wpływ na to.
Bardzo panu dziękuję. To jest ciekawe odnośnie tego pokolenia przedwojennego, bo całkiem niedawno rozmawiałem z profesorem Witem na temat Fryderyka Chopina, który zmarł w młodym wieku, by się wydawało. 39 lat Fryderyk Chopin tyle przeżył, ale to była wtedy średniowieku, proszę państwa. Tyle ludzie dożywali w XIX wieku. 40 to był standard, mówiąc krótko. Więc chyba żyjemy dłużej jednak w tej chwili. Panie Michale, dzień dobry, i zaraz później pani Ania. Dzień dobry.
Ja tylko króciutko chciałem zażartować, witam serdecznie, tak, że z pokolenia powojennego to ja nie spotkałem nikogo, kto by miał więcej jak 75 lat, a wszyscy ci starsi to są przedwojenni. A. Ja dodam jeden czynnik, a takie mam podstawy do statystycznych danych na temat długowieczności. Niedawno pożegnaliśmy teścia 99, siostra mojej mamy 99, moja mama niedawno nas pożegnała we wrześniu, 103 lata i 2 miesiące z przechodem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci wielolatkowie bardzo często podkreślali jedną rzecz, że mieli szczęście w życiu. I moja mama to mówiła, i teść to mówił, że podstawą w ogóle, spotkało i najbardziej to im utkwiło w pamięci, jak analizują, czemu zawdzięczają swoje życie w zdrowiu długie, to właśnie często podkreślali, że szczęściu. Mama pochodziła z 15 rodzeństwa. Najmłodszy 46 lat, no ale on po wyjściu z więzienia w czasach stalinowskich za tak zwane plany zmarł. I wcale to się tak nie rozkładało, że wszyscy, ale przynajmniej 1/3 przekroczyła 90.
Panie Michale, bardzo panu serdecznie dziękuję. Przyspieszamy, bo już prawie 13. Pani Aniu, dzień dobry.
Dobry. Ja tutaj też chciałam a propos ludzi przedwojennych. Moja babcia też urodzona przed wojną, ale zawsze mówiła, że osoby, które urodziły się przed wojną i mieszkały na wsi, to były zdrowsze, dlatego że tam było po prostu zawsze jakiś dostęp do jedzenia, zawsze tu jakieś pole, tu coś tam gdzieś można było, łatwiej było z jedzeniem, a tu w Poznaniu w czasie wojny, to musieli ciężko wiadomo, na wsi też ciężko pracować, to nie o to chodzi, ale że był problem właśnie z jedzeniem, ze wszystkim i akurat mieliśmy w rodzinie jedną panią, która była bardzo 11 rocznik była, babcia była 17 i zawsze się z tą właśnie drugą panią porównywała i dużo takich znajomych. Właśnie to, że przedwojenni ludzie.
Pani Aniu, myślę,
że... A propos genów, to mi zostało jakieś 12 lat.
Pani Aniu, życzę pani 120 może nie, ale przynajmniej tej setki. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo. Już tam jakieś 102, żeby chociaż trochę ze ZUS-u więcej wyciągnął.
No właśnie, to jest pytanie, czy ZUS by to wszystko udźwignął, gdybyśmy wszyscy
właśnie,
do setki wyciągnęli.
Dobra, to 98.
Zdrawiam pani Aniu, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego
proszę
dobrego
państwa,
również.
I na sam koniec, bo jeszcze zdążymy chyba. Być może dziś po czasie, kiedy próbujemy wyjaśnić czyjąś długowieczność, nieco nadinterpretujemy zmieniamy ich życie, ale może to dobrze. W ten sposób sprawiamy, że czyjeś życie nadal nas obchodzi, jest ważne dla nas i coś nadal nam mówi. Pani Beata i pan Tomasz z Witowa w gminie Nowe Miasto wspominają wuja.
No, miałam wuja. 96 lat miał.
Piękny wiek.
Jak zmarł. Ale recepty to chyba nie ma.
Czyli tak mu się udało. A gdyby pani miała powiedzieć, dlaczego mu się udało tak długo żyć?
Nie, no to myślę, że może się zdrowo odżywiali. Tak to inaczej kiedyś.
Ale diety wuja pewno pani nie zna, żeby teraz dać receptę.
No nie.
Tłusto i konkretnie.
I tak się odżywiał właśnie.
No nie oszczędzał się. O.
Ojej.
Kiedyś tak się odżywiali. Aha. Konkretnie. I...
Czyli jadł normalnie.
Ale kiedyś to myślę, że tak sobie żyli spokojnie na wsi. Musieli pracować ciężko kiedyś.
Rolnik.
Tak.
Czyli, ale blisko natury.
Tak.
A ma pani do czego porównać? Są dzisiaj w rodzinie osoby prowadzące gospodarstwo?
No są, i teraz to jest wyścig za wszystkim na gospodarstwie.
Rozumiem.
A kiedyś tego nie było. Każdy sobie żył, to co uchował, to miał. I szło z tego wyżyć, a teraz to wiadomo.
Czy może pani powiedzieć, że w tych latach było bardziej stresujące albo mniej stresujące życie rolnika w ogóle?
Kiedyś tak. Kiedyś było mniej stresujące, no teraz na pewno jest bardziej.
Czyli stres jednak rolę tak, też odgrywa.
Na pewno. Na pewno dużą.
Albo brak tego stresu, żeby pomóc. Dziękuję państwu bardzo.
Rafał Regulski rozmawiał z mieszkańcami Środy Wielkopolskiej, a mi się z państwem niezwykle miło dzisiaj rozmawiało na temat długowieczności przy okazji zaduszek, które dzisiaj są, przypominam państwu. Dzisiaj jest właśnie święto zmarłych, a nasza audycja właśnie się kończy. Wojtek Chmielewski, do usłyszenia.